Tomasz Olszewski, dzień dobry. 7,5 minuty po godzinie 13. M jak mama w M jak mieście. Magda Manastreska, Magda Świerczyńska, Dolot i goście. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj mamy dla Państwa temat, no dla innych może trudny, kojarzący się niekoniecznie pozytywnie. No, ale z dobrym efektem, tak, będzie nocnik dzisiaj. No właśnie, dzisiaj będziemy odpieluchowywać, jak to się potocznie mówi, nasze maluchy. Będziemy przyzwyczajać do nocnika i chodzenia bez pieluchy.
Ale powiemy też o wartych uwagi animacjach dla dzieci, tych artystycznych, zupełnie nowych, ale też takich kilkudziesięcioletnich, zrekonstruowanych cyfrowo. Będziemy zapraszać Państwa do kina Za rogiem w Cieplewie, koło Pruszcza Gdańskiego.
A powiemy też o tym, co czeka na przyszłych i obecnych rodziców na warsztatach Świadomej Mamy, które już jutro w Gdańsku.
Dodam też, że mamy dzisiaj dla Państwa dwa zaproszenia do Teatru Miniatura w Gdańsku na spektakl dla dzieci 7 krasnoludków w reżyserii Michała Derlatki. 7 krasnoludków to jest opowieść o zwodniczej naturze luster, ale przede wszystkim o tym, że warto walczyć o to, co jest dla nas ważne. No i najlepiej robić to z przyjaciółmi. To są spektakle, dwa podwójne zaproszenia na spektakle weekendowe, więc tym bardziej będzie nam miło je Państwu rozdać. A do zaproszeń dołączymy też plakaty Proszę Słonia. To jest taka animacja z lat 70. właśnie zrekonstruowana cyfrowo, o której też zresztą powiemy dzisiaj w programie.
Więc 603-06-06-06. Proszę do nas pisać, proszę dzielić się z nami Państwa doświadczeniem w pozbywaniu się pieluszki.
Ale może też o ulubionych animacjach powiemy, jak Państwo wolą. Będziemy oczywiście nagradzać. Trochę o pieluchach, trochę o animacjach. Dzisiaj taki temat łączony. No i czas przedstawić naszych gości. W naszym studiu Marta Jagodzińska, Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion. Cześć Marta.
Dzień
mama
dobry.
Niny, Gucia i Leona. Oraz Joanna Lisowska, psycholog, seksuolog, a dzisiaj głównie w roli mamy, mamy Michaliny i Marysi.
Cześć. Dzień dobry Państwu.
No i rozmawiać będziemy, tak jak powiedziałyśmy na początku, o właśnie odpieluchowywaniu. Jak to robić? Kiedy jest ten czas, żeby zacząć? No i może uda nam się wyłuskać jakieś złote rady.
Może jakieś inne
Państwa.
Słowo, na przykład depieluchizacja.
Trudne. Trudne, ale może...
Ale żyjemy trzeba. W czasach, w których nawet trudne sprawy stają się proste.
Mamy w mieście, jesteśmy z Państwem do godziny 14.
Mamy... Depieluchizacja?
Depieluchizacja,
będę
tak.
Będę powtarzał to słowo.
No, się przyzwyczajmy, tak.
Wymyśliłem je ad hoc, więc trzeba się go nauczyć.
Tak, proszę Państwa, dzisiaj o przyzwyczajaniu do nocnika. Będziemy też o animacjach mówić dla naszych najmłodszych, a można nas oczywiście podglądać na radiogdańsk.pl, do czego serdecznie zachęcamy.
Oglądać.
Oglądać, podglądać, masz rację,
to też jest nie, ma takie, prawda?
Niezbyt dobre słowo.
Może przeczytam,
dzięki
Tomek,
dobrze,
Ania
że jest. Bardzo prosimy.
Łatwiej jest, gdy już wcześniej sadzamy dziecko na nocnik, bijemy brawo, jak jest siusiu lub kubka. Czasami jak się o tym zapomni, problem jest, dzieci w ogóle nie chcą siadać, pisze pani Ania.
No to my od początku w takim razie może. Dziewczyny, Joanna Lisowska, Marta Jagodzińska w studiu. Dwie mamy, doświadczone mamy. Plus Magda, która też już jest jedno dziecko odpieluchowane, drugie przednie.
No prawie, ja jestem, prawie. No już okay. Nie idźmy tak szybko. Na noc jeszcze pieluszka.
Ja jestem zupełnie przed wszystkim, więc ja słucham dzisiaj.
A ja mam bardzo odległe doświadczenia, prawda?
No ale też mógłbyś się
tam
nami...
20 parę ładnych lat temu też toczyłem walkę o to.
Jak to było,
walka,
dziewczyny?
Właśnie.
No właśnie, walka. No
czy
bo
to jest to walka chyba... i czy to musi być walka?
Wtedy nie było pieluch jednorazowych.
Jakie to są wasze walka. Doświadczenia? Ciężko było? To jest taka zmora rodziców? Czy w sumie przesadzamy może trochę? Asia.
No ja przez jedną depieluchizację przeszłam około 16 lat temu i te wspomnienia moje są mgliste. Natomiast ostatnią chyba nie walkę jednak, tylko próbę przesunięcia dziecka na kolejny etap rozwoju przeszłam około 4 lat temu. Odbyło się to, myślę, w ciągu pół dnia.
Wow.
Co prawda, myśmy się do tego przygotowywali psychicznie, bo córka była dość duża, miała prawie 3 lata i czuliśmy, że to ten czas się zbliża wielkimi krokami. I któregoś ranka, nie planując zupełnie, że to zrobię, powiedziałam, nie zakładam ci dziś pieluchy, ponieważ pan doktor T., i przywołałam tutaj na myśl takiego słynnego trójmiejskiego pediatrę, do którego moja córka ma wielki respekt. Powiedziałam, pan doktor T. powiedział, że jak dziecko ma 3 lata, to musi już umieć robić na nocnik.
Posłuchała?
No nie do końca. Zrobiła raz na kanapę, zrobiła drugi raz na łóżko w sypialni, trzeci raz już nie pamiętam i przyszła do mnie z takim dość buntowniczym nastroju, mówiąc: załóż mi pieluchę. I to był taki moment, w którym ja faktycznie trochę z tej swojej decyzji próbowałam się wycofać, ale sięgnęłam do swojej intuicji i powiedziałam nie.
O.
I od tej chwili naprawdę, możecie wierzyć lub nie, dziecko zaczęło korzystać z nocnika i to na tyle już chętnie, że po kilku dniach wybieraliśmy się tam w podróż. Trzeba było godzinę czy półtorej przejechać samochodem i chcieliśmy jej na ten czas założyć pampka i absolutnie już ona nie chciała. Na to nie pozwoliła.
Co bym powiedziała? Marta, u ciebie? Jakie są te doświadczenia?
No moje doświadczenia się wciąż toczą, tak naprawdę. Nina, która za chwileczkę będzie miała 5 lat, pożegnała się z pieluchą w dość też chyba szybki sposób. Może nie w pół dnia faktycznie. Trwało to troszkę dłużej, ale była ewidentnie gotowa na to. Miała 2 lata i 4 miesiące. Gucio ma teraz 3 lata i jeszcze zdecydowanie to nie jest jego czas, aczkolwiek wspólnie z mężem faktycznie od pewnego czasu widzimy, że ten czas się zbliża dużymi krokami, bo on coraz bardziej świadomie opowiada o tym, że należy tą pieluchę już zmienić, bo coś tam znajdziemy, gdzie jeszcze powiedzmy miesiąc temu faktycznie takich sygnałów nie było. Także liczę na to, że to się niedługo zdarzy.
A no właśnie, kiedy dziecko jest gotowe na to, żeby faktycznie rozpocząć odpieluchowywanie? Mówisz o sygnałach. Jakie sygnały nam dziecko wysyła? Kiedy
tak,
powinniśmy
ja myślę,
już
że,
zacząć się przygotowywać?
Że te sygnały takie bardziej świadome faktycznie pojawiają się koło mniej więcej 2,5 roku życia dziecka. Prawdopodobnie znajdziemy takie dzieci, które szybciej będą nam o tym sygnalizować. I myślę sobie, że jest to kwestia układu nerwowego, jego dojrzałości, być może też jakiejś wrażliwości takiej dotykowej, gdzie dziecko faktycznie, kiedy czuje, że ma mokro, to zaczyna o tym mówić i chętniej wtedy załapuje też moment, kiedy my staramy się je wysadzać. Prawdopodobnie spotkamy, i takie dzieci też spotykam na swojej drodze, dzieci, które potrzebują trochę więcej czasu i ta gotowość bliżej 3 roku życia się pojawia. No mówi się, ja w swojej pracy też kieruję się tą zasadą, że jeżeli koło 4 roku życia faktycznie żadne próby nie przynoszą sukcesu, a dodatkowo dziecko w ogóle nie komunikuje, że jakąkolwiek potrzebę fizjologiczną ma, no to myślę sobie, że to jest czas, żeby udać się do lekarza i zrobić podstawowe badania.
Czyli mamy troszkę czasu. No właśnie, tutaj też pani Ania pisała o tym. A propos...
A jeszcze pisze tak. Pan Jacek, bardzo ciekawie. Córka miała około roku, gdy siadała na nocnik. Synek podlewał się do 4 roku. Dzięki intensywnemu nawożeniu osiągnął 194 centymetry. Coś za coś.
Czyli mamy szansę z guciem na...
No właśnie, jak to jest? Bo tutaj pojawił się rok, no to jest dość szybko, prawda?
Tak.
Dziecko jest, no nie jest świadome, prawda?
Jeśli mówimy o zdolnościach poznawczych dziecka, to zdecydowanie nie jest ono w stanie powiedzieć sobie i nam, że ono ma taką potrzebę, żeby zrobić siusiu.
Mimo że udaje się na przykład sadzać na nocnik.
Tak, prawdopodobnie, jeżeli będziemy dziecko, które siedzi stabilnie i potrafi też samo usiąść, sadzać na ten nocnik regularnie, powiedzmy co godzinę, a w dodatku jeszcze przed drzemką, po drzemce, po posiłku, to z dużym prawdopodobieństwem możemy bardzo wiele wyłapać.
Wydaje nam się, że osiągamy sukces.
Tak, wydaje nam się, że to jest odpieluchowanie.
A to nie
wszystko
jest
wskazuje na to, że to tylko przypadek, tak? Że faktycznie dziecko, załatwiając się z jakąś regularnością, rodzice tę regularność wyłapują i dzięki temu te sukcesy w cudzysłowie się pojawiają. Natomiast dziecko tak naprawdę świadomie nie uczestniczy w tym przejściu, tak? Z pieluchy na korzystanie z talerzy.
Jest też takie podejście bezpieluchowe wychowania.
Od samego początku.
Tak? I to jest faktycznie wtedy też dla rodzica łatwiejsze do wyłapania, że dziecko ma tą potrzebę. Jeżeli się to dziecko mocno obserwuje i faktycznie przy niej nie udawało mi się to zrobić, ale było to ponad moje siły, kiedy miałam już 2 dzieci i ich potrzeby do spełnienia i zaspokojenia.
No właśnie tutaj mówimy o wysadzaniu dziecka, czyli wyłapywaniu tych momentów, kiedy no, może zrobić siusiu albo coś innego. A co z tym sadzaniem dziecko na długi czas? Bo często rodzice wysadzają dziecko, włączają bajkę, dają książeczkę i to dziecko siedzi i siedzi i siedzi i w końcu się uda.
No, czy, no, ale to też nie jest,
czy to jest
świadome,
sposób,
prawda?
Czy nie?
Ja jestem średnią zwolenniczką tego sposobu, głównie dlatego, że ono odrealnia dziecko. Tak nie wygląda nasze życie. My czasem, owszem, uciekamy do toalety, żeby spędzić chwilę ze sobą, ale są to nasze świadome wybory. A przecież zazwyczaj jest to no, załatwienie potrzeby, tak? I opuszczenie tego miejsca. No więc pokazywanie dziecku takiego fałszywego obrazu tej czynności, uważam, oddala je. Oczywiście ja nie uważam, że nie powinniśmy o tym rozmawiać z dzieckiem i w jakiś tam sposób opowiadać o tej fizjologii, trochę też obłaskawiając strachy, które u dzieci, które już mówią, czy też już są na tym poziomie emocjonalnym, gdzieś koło tego drugiego roku życia. Obawiają się, nie wiem, spłuczki.
Ja się bałem, tego, że wpadnę do środka.
Właśnie, to mój syn też ostatnio opowiedział, więc my możemy o tym rozmawiać, pokazywać te książeczki, ale ja nie jestem za tym, żeby to zajmowało 90% aktywności dziecka z rodzicem.
Może dwa SMS-y, bo to są bardzo ciekawe i pouczające. Pani Alicja pisze tak. Witam, a ja myślę, że dużo złego w kwestii uczenia dzieci siadania na nocniku robią pampersy. Jak moje dzieci były małe, to nie było pampersów, a dzieci po skończeniu roczku odzwyczaiły się od pieluch tetrowych, bo te były mokre, a jednorazówki nie przepuszczają wilgoci. Tak pisze pani Alicja, a pani Basia, moja córka powiedziała mi po latach, że była pewna, że siku robi się tylko w pieluchach.
Ciekawe. Słuchajcie, a zaliczyłyście jakieś wpadki przy odpieluchowywaniu? Na pewno. Wy albo dzieci, jak to było tutaj, jakieś takie opowiastki rodzinne na przykład. Jakbyście się podzieliły z nami.
Trzeba przypomnieć sobie.
Pół dnia się odpieluchowało dziecko, to ciężko.
Ja powiedziałam pół dnia, ale to nie jest tak, że myśmy w ogóle nigdy wcześniej nie próbowali czegokolwiek zrobić, bo nocnik Marysia dostała co najmniej rok wcześniej. Właśnie też sobie wymyśliliśmy, jest piękne lato, jesteśmy na działce, może chodzić w samych majtkach, tutaj nocnik łatwo dostępny, tak? No, ale nie było kompletnie zainteresowania, wręcz był opór, więc no ja z takim oporem uważam, że walczyć nie ma sensu.
Marta, ty też pewnie.
Takich konkretnych wpadek też nie pamiętam. Faktycznie myśmy mieli chyba jedno podejście z Ninką wcześniej, kiedy ona no po prostu zupełnie nie wiedziała, o co chodzi, więc odpuściliśmy ten temat, a kiedy zdarzyło się właśnie wakacje zresztą, czyli te 2 lata i 4 miesiące, to po prostu faktycznie no, to są wpadki takie typowo, o których ty, Magda, wspominałaś, czyli ścieranie po prostu tych siusiów z podłogi.
Zewsząd.
Tak, ale bardzo szybko faktycznie myślę sobie, że też clue tego odpieluchowania Niny to było to wysadzanie na kupę tak naprawdę od bardzo wczesnego czasu, że ona była z tą toaletą zaznajomiona. Dla niej to nie było nic nowego. Z drugiej strony, no Gucio też widzi toaletę, prawda? Towarzyszy nam tam często, a jeszcze jednak tej gotowości nie ma.
Wróćmy, proszę państwa, do tematu, bo dzisiaj obiecałyśmy z jednej strony odpieluchowanie, a z drugiej też animację, czyli no coś takiego bardziej może żywego, to nie, złe określenie. W każdym razie inny temat. Przeniesiemy
mniej
się na chwilę do... Mniej fizjologiczne, dokładnie. Przeniesiemy się na chwilę do Cieplewa pod Pruszczem Gdańskim, gdzie działa kino Za Rogiem. W weekendy zaprasza najmłodszych i całe rodziny na seanse kinowe w ramach projektu Bajkowe Niedziele. I tak organizują dla Minusińskich filmowe spotkania z najnowszą polską i francuską animacją na dużym ekranie. A my już teraz z mikrofonem odwiedziłyśmy kino Za Rogiem, a naszym przewodnikiem jest Grzegorz Cwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie.
Zjeżdża ekran w naszym kinie i za chwilę będziemy mogli rozpocząć pierwszą projekcję. Ale trochę ciszej. Pierwszy film. Jest on niezwykły, ponieważ jest to film tak naprawdę jednego autora i jest on malowany na płótnie. Film niezwykłej autorki nazywa się Joanna Jasińska-Koronkiewicz i są to niezwykle kolorowe, malowane pod okiem kamery, kolorowe obrazy. O tak, ten film to pewna wiadomość, proszę spojrzeć... Na sekundę filmu to są na ogół 24 ilustracje. Wszystko jest malowane ręcznie, farbami olejnymi. Film niezwykle artystyczny. Myślę, że świetny dla młodego widza.
Powiedziała pewna kura w tej części miasta, której historia ta się nie wydarzyła. Co za straszna historia w tym kurniku.
No właśnie, no bo chodzi o percepcję młodego człowieka, prawda? Taka bajka jest idealna dla maluchów.
Tak, myślę, że jest świetna, ponieważ nie dość, że jest bardzo dobrze namalowana, świetnie zanimowana, to jeszcze ma świetnego lektora w tym przypadku, więc jest to nie tylko mowa obrazu, ale również słuchowisko.
Ale zaczniemy od początku, a początek miał miejsce w pewnym kurniku na drugim końcu miasta.
Projekcje filmowe w Cieplewie odbywają się zawsze w niedzielę i to są zawsze dwie projekcje, o 11 i o 12.30. Przychodzą najmłodsi, bo to jest tak naprawdę dla nich pierwsze spotkanie z magią kina. A magia kina to jest przede wszystkim to, że odsłania się kurtyna, że ściemnia się światło i że zaczyna się coś magicznego dziać na dużym ekranie.
To była podróż w świat artystycznych animacji w ramach bajkowych Niedziel w Cieplewie, a my jeszcze dzisiaj w programie powrócimy tam, porozmawiamy o rekonstrukcjach cyfrowych bajek. A w studiu przypominamy goście, dzisiaj rozmawiamy o odpieluchowywaniu naszego dziecka i wracamy do Państwa po reklamie.
Pani Izabela swoimi doświadczeniami się dzieli. Jedno było pewne, zamiast pieluchy zapasowej dodatkowy komplet odzieży, a pani Joanna pisze tak. Czas płynie i wszystko się zmieniało. Parę lat temu zostaliśmy z wnukiem. Problemem była zmiana pampersów. Nie wiedzieliśmy, gdzie przód. Metodą dedukcji wybraliśmy rysunek z przodu. Pozdrawiam cię, pani Joanna.
Bardzo fajny, bardzo mi się podobał ten SMS.
Znamy to. Jak urodziłam pierwszą córkę, to też w szpitalu cały czas zakładałam pieluszkę tyłem naprzód, aż w końcu przyszła pani położna i mówi, co pani robi? To nie w tą stronę. No właśnie ci o pozbywaniu się tej pieluszki rozmawiamy u naszych maluchów. Proszę do nas pisać, oczywiście, bo czekają nagrody. Mamy m.in. wejściówki do Teatru Miniatura na spektakl Siedmiu Krasnoludków. To zaproszenie na weekend. Mówiłyśmy o wpadkach. A słuchajcie, a co robić, jak dziecko zalicza wpadkę za każdym razem? Czyli wstajemy rano, dziecko robi siusiu, no bo po drzemce, po spaniu oczywiście zrobi nam do tego nocnika czy na tą nakładkę. No i potem zaczyna się dzień. I jest.
Różnie.
Tak.
Trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu te wpadki w ogóle są, tak? Jeśli jest to faktycznie raz za razem, no to według mnie możliwości mogą być dwie. Albo dziecko faktycznie absolutnie nie jest gotowe kontrolować funkcji zwieraczy, albo no ma jakiś, toczy się tutaj jakaś psychologiczna wojna pomiędzy tym, że nie, mamo czy babciu, nie zrobię tego, czego ode mnie chcesz. No i trudno oczekiwać, że dziecko tę sytuację rozwiąże. To my musimy uruchomić nasz zmysł obserwacji, zastanowić się, gdzie tak naprawdę, w czym tkwi problem. No i spróbować jeszcze raz przemyśleć, czy sensowne było zaczynanie treningu właśnie w tym momencie.
I czy nie założyć pieluchy z powrotem?
A no właśnie, bo powrót do pieluchy też jest możliwy i to nie robi krzywdy.
Zawsze, jak zdejmiemy, nie znikają. One zostają, wciąż są dostępne.
A to nie powoduje regresu, tak jak myślą rodzice?
Ja bardzo często dochodzę ostatnio do wniosku, patrząc na doświadczenia pracy z rodzicami i z dziećmi, że bez regresu nie mamy możliwości pójść dalej. I tak jak często dziecko zaczyna chodzić, to przestaje łapać w dwie rączki coś, bo potrzebuje łapać równowagę i wydaje nam się, że się regresuje, no to właśnie po to, żeby za chwilę sprawnie pójść i już chwytać przedmioty w zasięgu już nie tylko swoich rąk, ale i dalszym. W związku z czym ja sobie myślę, że trochę staje obsesją ten trening czystości, czy to odpieluchowanie, czy to trudniejsze słowo. I nie ma co się obawiać, że dziecku, zazwyczaj rodzice mówią, na mące w głowie. Ja sobie myślę, że jeżeli ono nie było gotowe, bo non-stop sika wszędzie, a nie tam, gdzie chcielibyśmy, żeby to się działo, to załóżmy tą pieluchę i nie pytajmy dziecka co 5 minut, czy chce siku, dajmy mu ten miesiąc i spróbujmy znowu. Ja nie mówię o powrocie do pieluch, no zawsze, ale taki miesiąc dla dziecka to jest już taki czas, kiedy ono zdąży zapomnieć i wtedy być może zacznie nam sygnalizować. Wtedy możemy wrócić do tego tematu. To na pewno nie jest coś, co minie.
A jak jeszcze pomóc dziecku właśnie przejść na
nocnik, na przykład chodzenie właśnie z dzieckiem do toalety, mówienie, że mama robi teraz siusiu, to pomaga?
Zdecydowanie. My co zawsze jeszcze? Mamy jeszcze modelujemy.
Modelowanie jak najbardziej jest, myślę, że najcenniejsze. Mówić można dużo, ale mówić i pokazać, jak jest, no to już jest bardzo dużo.
Ja sobie też myślę teraz o tym, że dzieci często przeżywają różne fascynacje różnymi bohaterami, a czasem i jakimś starszym kuzynem. Mój Gucio szaleje ze swoimi kuzynami. I to też może być dobry sposób, żeby pokazać, że te osoby też korzystają z tej toalety. Czy ten bohater, on na pewno też wykonuje tą czynność do toalety, ale znowuż z taką dużą wrażliwością i delikatnością, żeby nie stworzyć z tego tematu przewodniego naszego życia, naszych rozmów, naszej aktywności wspólnej, rodzinnej. Są książeczki, które też pokazują załatwianie tych potrzeb fizjologicznych. I myślę sobie, że to jest okej, bo przy okazji jeszcze tych rozmów na ten temat możemy zdiagnozować, czy dziecko faktycznie przypadkiem nie ma jakiegoś lęku przed tą spłuczką, przepaścią.
Czy w ogóle temat je interesuje, tak?
No i to już swoją drogą, prawda?
A jak się uda to nagradzać, czy nie?
Tutaj ja też zawsze pytam rodziców, czy wy jesteście nagradzani za to, że byliście w toalecie.
No ale początki bywają trudne.
Prawda? Jasne.
Tylko... Znaczy ja myślę sobie, że trzeba być spontanicznym.
I autentycznym.
Faktycznie. No nie możemy się posiąść ze szczęścia, że to siusiu do nocnika trafiło. No to te brawa wyjdą nam same z siebie, tak? I dziecko wyczuje, że to jest autentyczna radość i że...
Mówimy o słownych wtedy takich pochwałach, tak? Że wow, jestem z ciebie no dumna, ależ ci się to udało, zobacz.
Nie obiecujemy złotych gór, tak sobie
myślę.
Nie,
właśnie, bo jeszcze zdarzają się historie, kiedy rodzice za zawartość nocnika potrafią na przykład dawać żelki, czekoladki, czy inne rzeczy. Jak właśnie nie wpaść w taką pułapkę?
Nie zaczynać.
Nie zaczynać.
Potem trzeba będzie dać laptop i kładać.
No tak.
Słuchajcie, jeszcze ja na przykład nagminnie słyszę coś takiego od ludzi starszego pokolenia, tak? Od mam starszego pokolenia, które mówią, no skończyła rok, może trzeba zacząć gdzieś tam coś, albo taka duża skończyła 2 lata, a jeszcze nie robi na nocnik, czy on, czy ona. No jak tutaj nie dać się zwariować, żeby no jakoś to nam, żeby tej presji nie ulegać pewnej.
Ja myślę, że my faktycznie żyjemy w okresie przemiany.
Bo to się trochę chyba też zmieniło, prawda? Kiedyś było inaczej.
Ja tutaj usłyszałam od pediatry, że kiedyś korzystanie z toalety było sprawdzane na bilansie 2-latka. W tej chwili, odkąd pampersy królują, przeniesiono to na bilans 3-latka. Nie wiem, być może w ostatnich latach jeszcze się to wydłużyło. I tak jak tutaj pani, tak, z SMS-a zauważyła, że na pewno te tetrowe pieluchy bardziej doskwierały i dzieciom, i rodzicom, którzy jeszcze pewnie bez automatycznych pralek no zażynali się, tak, w ich zmianie i praniu. Natomiast to ułatwienie... No jest ułatwieniem, wydłużyło ten czas, no możemy nad tym ubolewać, no a możemy po prostu pogodzić się z tym, że coś za coś, tak? I tyle.
Marta, właśnie, bo ty masz jeszcze porównanie pieruch jednorazowych i wielorazowych. Czy przy tych wielorazowych rzeczywiście wypada to łatwiej?
No i to jest kolejny argument, że faktycznie tak było. Bo Ninkę pieluchowałam przez cały okres pieluchowania, czyli przez te 2,5 roku, faktycznie pieluchami wielorazowymi. Ale ja ją też wysadzałam. Ja myślę sobie, że to kilka tych czynników i ich po prostu korelacja, ta kombinacja dała nam taki efekt. Też jej jakaś wrażliwość na te faktycznie sygnały z ciała, plus te pieluchy, plus to wysadzanie, to po prostu i ta gotowość taka psychologiczna, to dało jej być może taki sukces, bo Gucia pieluchowałam przez rok i później przeszłam faktycznie na jednorazówki. No i jakoś teraz mówi, faktycznie późno, bo ma te 3 lata, ale mówi. I najpierw myślałam, że to jest kwestia tego, no, że ta objętość pęcherza jest już większa, w związku z czym ta pielucha jest cięższa po prostu i to jest bardziej ciężar, a nie wilgoć.
Dyskomfort.
Ale teraz wystarczy, że faktycznie... To jest tylko część, myślę, jego możliwości, a on już mówi o tym. Więc jednak jest jakiś pewien progres w tej komunikacji. Myślę sobie, że te pieluchy na pewno mają wpływ na to, że faktycznie dzieci uczą się tego, że no jest ta kolejność. Zrobiłam siusiu, jest mokro. To na pewno pomaga. Ale są też przecież dzieci, które w jednorazowych pieluchach odpieluchowują się zdecydowanie szybciej niż to 2,5 roku. Tak?
No tutaj chyba nie ma reguły.
Więc jednak. Ja nie uważam, żeby to był jedyny argument, który nam na pewno może pomóc.
SMS-ów mamy całkiem sporo. Skrzynka pęka.
Pieluchowanie, 2,5 roku. Moja córka nie nosi pieluch od 13 miesiąca życia i sama wolała zawsze na nocnik. Tylko kwestia starania się rodziców i poświęcenia się. Tak pisze nasza słuchaczka. A ja dumnie się pochwalę, że starsza córcia powiedziała na nocniczek, tak sama z siebie zdecydowała się w wieku 2 lat, natomiast młodszą przekonały książeczki. Naprawdę działają, życzę sukcesów. Natomiast to jest kawałek urwany SMS-a, natomiast tutaj też piszą nasze słuchaczki, że dobre jest, kiedy nocnik jest bardzo atrakcyjny. Różowy hipopotamek podobno działa.
Ja sobie myślę, że zawsze jest tak, że jeden sposób jednej osobie będzie pasował i ja raczej zachęcałabym do tego, żeby znaleźć własny sposób, taki, który pasuje rodzinie, jest zgodny z ich podejściem, jakimiś priorytetami wychowawczymi. I jak najbardziej nie neguję spędzania tam czasu, bo być może są takie dzieci, które tego potrzebują. Pytanie brzmi, czy potrzebują tej książeczki, czy tej obecności rodzica bardziej, nie? Także ja bym się bardziej skłaniała ku takiej refleksji wewnątrz rodziny.
No właśnie, jeszcze a propos tych emocji, jeżeli mogę o te emocje zapytać, bo cały czas mówimy o tym, że taka delikatność, wrażliwość i spokój, ale słuchajcie, no jak zachować spokój? Jak no trzeba to wszystko sprzątać i po raz kolejny się nie udaje. No,
ależ nie udawajmy. Tutaj złość rodzica jest moim zdaniem czymś naturalnym, tak? Jeśli powiedzmy umawiamy się na coś z dzieckiem, ono powiedzmy wyraża zgodę, tak? A potem się zanieczyszcza albo zanieczyszcza mieszkanie, no to trafia nas, mówiąc brzydko, szlak i no nie będziemy tego połykać przecież i udawać, że się nic nie stało.
Rozróżnienie będzie ważne, przepraszam, tylko wejdę w słowo, to czy my jesteśmy źli na dziecko, czy jesteśmy źli na to, że muszę sprzątać, bo to są dla mnie dwie różne kwestie i możemy tą złość skierować ku dziecku, a możemy powiedzieć, no znowu muszę sprzątać, no nie fajnie, źle się z tym czuję, jestem zła, krzyknąć, tupnąć, czy jak tą złość tam pokazujemy, ale tłumacząc dziecku, że to nie ono jest
winne
rezerwuarem mojej złości.
Ale ważne jest to, żeby, no właśnie, podkreślmy, nie karać, nie krzyczeć na dziecko, nie upokarzać. To też jest bardzo ważne w tym procesie, prawda? Jak ważne, panie psycholog?
No dlatego ja nie chciałabym tutaj z nikim dyskutować z osobami, które piszą, że faktycznie w tak wczesnym wieku dokonały już nauki korzystania z nocnika, z toalety. Zapewne się tak udało i jakimi sposobami nie wiem, ale moim zdaniem odbyło się to bez takiej świadomości dziecka i współpracy dziecka w tym temacie, tak? Dziecko zostało faktycznie do czegoś przyzwyczajone, przyuczone i poddało się tak tym działaniom. Natomiast moim zdaniem taka współpraca dziecka, kiedy ono może faktycznie jakoś wpływać na ten cały proces żegnania się z tą pieluchą, jest niezwykle cenny i daje też dziecku taką wyprawkę charakterologiczną, że ja mogę zrobić coś, na czym innym zależy, tak? Ja jestem, mam taką moc.
Mam na coś wpływ.
No.
A jak na spacerze sobie poradzić?
Właśnie, bo ja kiedyś widziałam taką historię, że widziałam mamę z nocnikiem na placu zabaw.
No właśnie. No, ale ja też można też ten nocnik na placu zabaw. Z czym ci się to skojarzyło?
Z tym, że nie uczymy dziecka, że znaczy z mojego punktu widzenia uczymy dziecko siekania na nocniku, ale ten nocnik nie zawsze będzie z nami przecież. No w restauracji go z czasem nie będzie. No, na placu zabaw też go nie będzie.
No
bo
właśnie,
nie powinno
poradzić w tej sytuacji.
Generalnie załatwianie potrzeby na dworzu bez obecności toalety jest trudne dla dzieci. I moja osobista córka postrzegała to jako swój sukces, kiedy udało jej się w przedszkolu już faktycznie załatwić tą potrzebę gdzieś
pod krzakiem.
Pod krzakiem, dokładnie. A jak sobie z tym radzić? No zabierać te ubranka na zmianę zawsze i wszędzie. I faktycznie dziecku tłumaczyć, że dobrze jest tą potrzebę załatwić przed wyjściem. Opór w tej materii, bardzo, jeżeli dziecko jest już generalnie odpieluchowane, będzie się zdarzał, ale to będzie związane z takimi rozwojowymi zdobyczami. Typu chcę sam zdecydować, kiedy to zrobię, a my tutaj trochę naciskamy. Więc to jest tylko kwestia tłumaczenia. Myśmy mieli taką sytuację z tym wieczornym potrzebą, żeby faktycznie udało się nie wytrzymać noc, kiedy już to odpieluchowanie nocne było możliwe. Bo to też to dzienne odpieluchowanie i nocne odpieluchowanie to są dwie różne bajki.
Tak.
I faktycznie pamiętam taki czas, kiedy musiałam ją troszkę zachęcać, typu zielona woda, te takie wszystkie gadżety do toalety w kształcie serduszka, które się przykleja na muszle. To chodź, zobaczymy, co tam dzisiaj mamy. I to trwało być może miesiąc, dwa, kiedy ona faktycznie musiała szlifować gdzieś podejmowanie decyzji samemu. I minęło. Teraz jest to dla niej zupełnie naturalne. I czasem, kiedy ja zapomnę, ona do mnie mówi, mamo, przecież jeszcze muszę do toalety. To proszę.
Super. To my chyba wrócimy na chwilę do Cieplewa, bo to było obiecane. Wysłuchałyśmy właściwie o takich animacjach bardzo artystycznych, a teraz będzie o rekonstrukcjach cyfrowych znanych bajek. Za chwilę Państwo posłuchają i znowu Grzegorz Cwaliński jest naszym przewodnikiem.
Staramy się co niedzielę przychodzić. Oglądamy bajki, wybieramy repertuar. Dzieciom się podoba, więc przychodzimy praktycznie co tydzień. Wyobraźnia tutaj też zaczyna działać bardzo mocno.
Martyna, zaczęłaś już ten Len oglądać trochę. I jak?
Fajny.
A co się podoba najbardziej?
Obrazki.
Kolory ci się podobają?
Tak.
Są to bajki, które łączą pokolenia.
Panie Grzegorzu, rekonstrukcja.
Wytłumaczmy, na czym polega ta rekonstrukcja cyfrowa.
No właśnie, jest to proces tak naprawdę bardzo pracochłonny, gdyż klatka po klatce trzeba zeskanować albo negatyw, albo już taśmę filmową, wyczyścić ją z zabrudzeń, przygotować odpowiedni kontrast. Bardzo często pracuje się z twórcami, którzy pamiętają, jak te kolory w rzeczywistości wyglądały. No proszę spojrzeć, w tej chwili mamy na ekranie chyba najsłynniejszego polskiego wyrysowanego pieska, czyli Reksio.
Proszę, Słonia, rok 1968, to też jest rekonstrukcja cyfrowa.
4 grudnia było wielkie wydarzenie. Film Proszę Słonia w reżyserii Witolda Giersza został zrekonstruowany cyfrowo. Odbyła się wielka premiera w kilku miastach Polski, a już 24 lutego u nas w Cieplewie, w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański, odbędzie się spotkanie i można powiedzieć taka kolejna premiera tego filmu, bo przyjeżdża do nas sam reżyser, pan Witold Giersz. Robimy specjalne warsztaty, bo Proszę Słonia to jest niezwykły film o chłopcu, który zawsze chciał mieć w domu jakieś zwierzątko, ale że się nie udawało przekonać rodziców, znalazł na strychu porcelanowego słonia. Poprzez wielką miłość do niego i jakże zdrowe witaminki, słoń rósł i został jego przyjacielem. Już sprzedajemy bilety na niezwykłe projekcje i co jest ciekawe, że bardzo często bilety kupują rodzice, ale też babcie, bo mówią, że ten film pamiętają i z chęcią przyjdą z wnukiem. Więc to jest to, o czym już prędzej powiedziałem, że kino, które łączy pokolenia i że możemy w zrekonstruowanej wersji obejrzeć świetną polską klasykę filmową.
Fajny sposób spędzenia razem czasu.
Ja byłam z chłopcami na przykład na dwóch takich, co ukradli księżyc. Jak im powiedziałam, że jako dziecko oglądałam tą bajkę, to oni właśnie byli zafascynowani tym samym faktem tego, że mama jak była mała, że mama w ogóle kiedyś była mała i oglądała tą bajkę, taką samą. I pamiętają też tą bajkę do dziś. Tutaj się tworzy taka kameralna atmosfera, prawie rodzinna w samym kinie.
No i właśnie plakat tej animacji, o której mówiliśmy tutaj w nagraniu Proszę Słonia, jest jedną z naszych nagród obok zaproszenia do Teatru Miniatura. Kilka SMS-ów do nas dotarło, nie wszystkie udało nam się przeczytać na antenie, a po audycji my z Magdą wyłonimy zwycięzców. Oczywiście zapraszamy do Kina za Rogiem, do Cieplewa w każdą niedzielę na bajkowe niedziele. No to tak zbliżając się do końca, ja jako, że raz jeszcze podkreślę, jestem zupełnie przed tym całym magicznym procesem odpieluchowywania. Ja bym chciała usłyszeć od was kilka takich, może nie rad, ale podpowiedzi. Jak się do tego w ogóle zabrać? Dziewczyny. Marta, Joasia.
Ja sobie myślę, że warto podzielić to na takie dwie grupy. Te wskazówki, może tak to nazwijmy. Tych rodziców, którzy uważają, że warto zacząć to wcześniej, zachęcałabym do tego, żeby poczekali na moment, kiedy dziecko stabilnie siedzi, potrafi samo wstać i usiąść, bo wtedy faktycznie będzie mogło choć trochę też decydować o tym, czy na ten nocnik chce usiąść. Czyli nie będziemy tego robić tak naprawdę zupełnie omijając dziecko. Myślę sobie, że warto też wybierać te momenty w ciągu dnia, w których dzieci mogą mieć pęcherz pełen, bo też trzeba pamiętać i tak mi się wydaje, że częściej też wiemy, kiedy dzieci robią kupę, jak już mają ten rok, to najczęściej jest to już dość stała pora. Ona się zmienia, ale to cyklicznie zazwyczaj bywa. I też warto pamiętać, że jakby zwieracz odbytu jest łatwiej zacząć kontrolować niż pęcherz, w związku z czym można też rozpocząć od tak zwanej dwójki. Tak? Będzie to też łatwiejsze. No to dla rodziców, którzy faktycznie chcieliby rozpocząć ten trening wcześniej. A jeżeli są rodzice, którzy mają więcej cierpliwości, chcą trochę dziecku potowarzyszyć, to zachęcałabym do szukania tych sygnałów, o których wspominałam. Czyli tego, że dziecko na przykład chowa się, kiedy chce tak naprawdę tą potrzebę spełnić, to też może być już sygnał do tego, że to jest ten czas, kiedy dziecko zaczyna wiedzieć, co robi tak naprawdę. Często dzieci same informują, zmień mi pieluchę, bo to już jest ten czas, albo zrobiłem już coś. To wtedy są to na pewno fajne już momenty, żeby zaczynać. I kiedy zaczniemy, a jednak trwa to miesiąc, dwa i się nie udaje, to raczej zachęcałabym do odpuszczania tematu na chwilę, 3 tygodnie, miesiąc i powrotu znowu. A w międzyczasie można rozmawiać o tym temacie, nie robiąc z niego jednak głównego tematu tych wszystkich aktywności rodzinnych.
Dorzucisz coś, Asiu?
No ja polecam jednak przede wszystkim szacunek do dziecka, żeby nie zapominać, że to jest odrębna osoba, istota, która właśnie, że może decydować o bardzo niewielu sprawach, ale między innymi o tym, kiedy się załatwia. Polecam jak najbardziej, tutaj padł temat już literatury, książeczek. Naprawdę są fajne rzeczy do zdobycia w księgarni. Dzieci uwielbiają książeczki. Zawsze można usiąść, posiedzieć, pośmiać się i to niekoniecznie jak dziecko siedzi godzinę na nocniku.
To my jeszcze państwa zaprosimy na jutro.
Tak, to jeszcze na sam koniec opowiemy o bezpłatnych warsztatach Świadoma Mama, bo one już jutro w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a tam na rodziców, tych, którzy już są rodzicami i co będą dopiero rodzicami, będą czekali specjaliści. Będą rozmowy o rozwoju muzycznym dzieci, będą warsztaty fotelikowe, będzie do dyspozycji psycholog dziecięcy, logopeda i położna. Będzie też, tutaj mamy ciekawe, chustonoszenie, pierwsza pomoc, kąpiel i przewijanie noworodka. To już jutro przez cały dzień w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Świadoma Mama.
Też fajne jest to, że będzie opieka dla dzieci od 11 do 15, prawda?
Będzie.
Na miejscu jest przedszkole.
Będą dobre ręce do zabawienia.
Zapraszamy, tak, mamy nad tym patronat, więc tym bardziej uśmiechamy się do państwa. Dzisiaj sporo tematów, a naszymi gośćmi były Marta Jagodzińska, Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion oraz Joanna Lisowska, psycholog, seksuolog, no i obie mamy, my też mamy. Mamy w mieście, w Radiu Gdańsk. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. No i polecamy się oczywiście w kolejną środę po 13:00. Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska-Dolot.
Do usłyszenia.